Przychodzi redaktor do lekarza.
Dzień dobry Państwu, Agata Puścikowska i dr Paweł Grabowski, Hospicjum Świętego Eliasza. Pawle, tydzień temu mówiłeś o wygraniu z chorobą. Ja sobie zanotowałam zdanie, wygrać z chorobą, bo przypomina mi się taka historia z moich stron, z mojej przyjaciółki bliskiej, synek zmarł na raka. Ona mówi, że nie znosi stwierdzenia wygrać lub przegrać z chorobą. Z tego względu, że jej syn nie wygrał, ani nie przegrał.
Nikt nie wygrywa, nikt nie przegrywa z chorobą. To nie jest gra.
Ale powiedziałaś, jakby kolokwialnie często w perspektywie właśnie leczenia z rakiem mówi się, wygrał z chorobą, przegrał z chorobą.
Są dość bezwzględne statystyki, które mówią o nowotworach o niskim, wysokim, średnim stopniu wyleczalności. Można to pewnie znaleźć w różnego rodzaju publikacjach naukowych. Jakie to ma znaczenie dla osoby, czy ma nowotwór o niskim, średnim czy wysokim stopniu wyleczalności? Jak chciałaby po prostu zostać wyleczoną?
Każdy by chciał zostać wyleczony.
Oczywiście.
Osobą.
U coraz większej grupy ludzi to się udaje, ale pozostaje wciąż grupa osób, u której, no znowu użyję tego okropnego sformułowania, ktoś powie, że nie udało się wygrać z chorobą, a myślę, że trzeba po prostu powiedzieć, nie udało się uwolnić osoby od tej choroby i coraz częściej takiego sformułowania używamy, że nie udało się osoby uwolnić od choroby, a więc będzie ona od tej pory leczona objawowo, tylko i wyłącznie będzie leczona w taki sposób, żeby z tą chorobą najdłużej, jak to tylko możliwe, w komforcie najlepszym, jaki jest możliwy do uzyskania, przeżyć swoje życie dobrze i do samego końca.
Wygrać, przegrać to jest taka nomenklatura jakby troszeczkę z jakiegoś show telewizyjnego, prawda? Z jakiegoś takiego konkursu. Kto wygrał, kto przegrał, jeszcze może jakaś punktacja, jury, a to chyba jest coś poważniejszego i też troszkę się buntuje na to nazewnictwo.
Nie, tak po prostu jest. Coraz większa grupa chorób nowotworowych staje się chorobami wyleczalnymi, chociaż wspomina się też o tak zwanych wtórnych, pierwotnych nowotworach. Często to leczenie jest na tyle agresywne, że zaraz kilkanaście pojawiać się może kolejny, niezależny, inny nowotwór w innym miejscu. Mamy takich też podopiecznych. Ale jeżeli wracamy do tych chorych z chorobą nieuleczalną, którzy zostają pod opieką hospicjum, to stawianie takiej grubej kreski między chorym, powiedzmy to znowu żargonowo, kuratywnym, czyli którego daje się wyleczyć, i paliatywnym, którego nie daje się wyleczyć, jest błędem. Nie ma czegoś takiego. To jest cały czas ta sama osoba, ten sam pan Jan, ta sama pani Ania, która zachorowała na nowotwór, przeszła cały cykl leczenia i ten nowotwór nie został wyleczony. Żyje w dalszym ciągu. Ten moment, kiedy stawia się tą grubą kreskę, to jest taki, kiedy lekarz onkolog, lekarz chirurg mówi, nie zrobimy kolejnej operacji, nie będzie kolejnego naświetlania. Ta osoba, jadąc do poradni onkologicznej, nie różni się od tej, która wyjeżdża z tej poradni, niczym innym, poza tym, że wie w głowie, że nie będzie już kolejnego leczenia z myślą o wyleczeniu tej choroby. Co nie znaczy, że nie będzie leczenia w ogóle. Jest mnóstwo metod, jak wspominaliśmy, które można wdrożyć, zastosować po to, żeby żyć po prostu tak długo, jak to tylko możliwe, z tą chorobą nowotworową. Do śmierci, jak my wszyscy.
Jeszcze będę się czepiać tego sformułowania wygrać z chorobą. Źródło słów wygrać z chorobą to wygrać, grać. Czy w ogóle chorobę można traktować jako grę? Czy bardziej jako walkę? Czy można w ogóle traktować jako walkę?
Część osób tak traktuje. Wydaje mi się, że trzeba to traktować jako walkę.
Ale nie rzeczywiście. Jako grę.
Tak, trzeba stanąć po prostu do boju, trzeba zorganizować wszystkie siły, swoje wojska, trzeba mieć wsparcie od rodziny, od najbliższych, od profesjonalistów.
No właśnie, wojska. Naszymi sprzymierzeńcami są po kolei.
Lekarze, profesjonaliści.
Wielu słuchaczy skrzywiło. Przepraszam cię, Pawle.
Proszę państwa, ja nie mam wpływu na to, jak wygląda system ochrony zdrowia, ile musicie czekać w poczekalniach, ile trwa przyjęcie do specjalisty. Tak to powinno wyglądać.
Ile trwa sama wizyta.
Tak to powinno wyglądać. To właśnie ten człowiek, który wiele lat studiował, potem robił specjalizację, uczył się, zdobywał wiedzę i doświadczenie, powinien być pierwszym sojusznikiem w walce z chorobą. Niektórzy traktują niestety jako grę i to wtedy trochę taka wygląda jak ruch, nie wiem, warcaby po planszy, to tu skoczę, to tam skoczę, czyli teraz będę leczył się takimi ziołami, potem pojadę do jakiegoś człowieka, który ma skośne oczy, przyjeżdża skądś daleka i mówią, że jest w stanie jakimś czary mary wyleczyć i nie wiem nic, potem pojadę się leczyć może do Ameryki, a może do Niemiec, a może jeszcze gdzieś zupełnie dalej.
A potem wlewał witaminę C.
Tak, a potem będę, to jest jak gdyby, to są pewnego rodzaju słowa wytrychy. Część osób uważa, że należy zrobić wszystko, co w mocy, wydać wszystkie pieniądze, zrujnować siebie, wszystkich dookoła, zamiast stanąć w prawdzie, że mam chorobę nieuleczalną na danym etapie chorowania i jestem w stanie z nią żyć tak długo, jak to tylko możliwe, jak to gdzieś w niebie zapisane. Właśnie przy wsparciu rodziny i innych osób,
jeszcze,
o których tutaj mówiliśmy.
Mówimy o tych naszych żołnierzach, dobrze, lekarze. Oczywiście tak, bo oni wypisują recepty, ustalają leczenie. Rodzina zawsze?
Zawsze jest przydatna i zawsze jest pomocna, dlatego że oczywiście tutaj się krzywisz, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że są bardzo różne relacje rodzinne, że może być tak, że choroba...
Ja nie wiem, co państwo słyszą i widzą, tutaj Paweł interpretuje, czy nadinterpretuje moje miny, ale faktycznie, słuchaj, to byłoby troszeczkę za idylliczne, żeby stwierdzić, że każda rodzina wspiera swojego chorego.
Oczywiście, że jest to bardzo różnie. Oczywiście, że jest tak, że choroba potrafi zburzyć cały porządek rodzinny, który był do tej pory. Że było dobrze, kiedy było dobrze, a kiedy ktoś najbliższy choruje, to druga strona nie jest w stanie tego udźwignąć i na przykład odchodzi ktoś, też tak, małżonku. Że dzieci, które powinny być obok, nie z mojej winy, ale pracują kilka granic dalej, bo tylko tam mogły zdobyć pieniądze, mieć pracę i nie rzucą tego wszystkiego po to, żeby przyjechać i pomagać.
Ale dobrze by było, żeby była ta rodzina.
Dobrze by było, żeby... Tak, przyjaciele. Po to budujemy więzi, po to mamy przyjaciół dookoła siebie, żeby w tej trudnej sytuacji to nie tylko są przyjaciele na czas fajnego grilla przy piwie w weekend. To są ludzie, z którymi budujemy te relacje też na te trudne momenty. Sąsiedzi, bo to ta nasza akcja, podrzuć sąsiada, który też...
Podrzuć sąsiada do cerkwi,
podrzuć sąsiada do kościoła. Tak, ja już mówię skrótami, bo wydaje mi się, że wszyscy te plakaty czytali.
Czytają, ale warto słuchaczom Katolickiego Radia Podlasie przypomnieć. Zresztą na waszej stronie wszystko jeszcze można wyczytać,
tak.
Dowiedzieć się o akcji, obejrzeć spot z Alanem Anderszem i Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Jak to jest z tymi kapelanami, nie wiem, szpitalnymi, albo po prostu w ogóle z zrozumieniem cierpienia, bólu właśnie wśród cięży. A temat jest bardzo poważny. Myślę sobie zresztą, że warto
Proszę Państwa, będę się troszkę dzielił moimi doświadczeniami hospicyjnymi. Pracowałem w Centrum Onkologii, gdzie był cudowny kapelan. Pracowałem w Centrum Onkologii w Warszawie, w Białymstoku, gdzie rzeczywiście były osoby bardzo oddane chorym. Pracowałem w iluś hospicjach, gdzie również ci kapelani to były osoby, można powiedzieć, że na każde wezwanie. Ale wiem, że nie zawsze tak jest. Że czasami rzeczywiście ksiądz biskup kieruje do hospicjum kapelana, który coś tam nabroił.
Tak zwanego złapanki.
Tak, coś tam nabroił, że on tam pójdzie i on się naprawi. To nie jest miejsce dla mięczaków. Hospicjum. W hospicjum stacjonarnym czy w hospicjum domowym leżą osoby, które, można powiedzieć takim językiem zawodniczym, tak za świętym Pawłem może, w dobrych zawodach wystąpiłem, mają ostatnią prostą do dobiegnięcia. I dobiegają do drzwi, za którymi jest albo niebo, albo sęp. Strachem zupełnie coś innego. I dobrze jest, żeby ta osoba pobiegła do tych właściwych drzwi. Czyli żeby w tym czasie ostatniej prostej, ostatniego swojego wysiłku cielesnego, ale także i duchowego, miała siły na to, żeby pojednać się z bliskimi, pojednać z Panem Bogiem. Pewne rzeczy, których nie było czasu albo chęci, żeby załatwić przez całe swoje życie, w tym momencie załatwić. Tutaj nie ma miejsca dla kapelana mięczaka. Nie ma miejsca dla człowieka, który sam się musi naprawić, sam musi rozeznać swoją drogę, sam musi pewne rzeczy w swoim życiu ponaprawiać. Tak samo jak dla pielęgniarki czy lekarza. Tutaj są potrzebni komandosi. Tutaj są potrzebni najmocniejsi szerpowie, można powiedzieć, jeżeli wchodzimy na ten szczyt, żeby pomóc temu człowiekowi dojść, donieść ten cały bagaż i wejść na szczyt.
Z komandosem, doktorem nauk medycznych Pawłem Grabowskim rozmawiała Agata Puścikowska.
Chcesz wiedzieć więcej lub wspomóc dzieło? Zajrzyj na hospicjumeliasz.pl.